Ja chciałem wam powiedzieć o Kościele i myślę, że nie będzie to tak do końca właśnie kazanie eschatologiczne, ale o czymś takim. A właściwie chciałem powiedzieć o tym, że Bóg widzi Kościół, Bóg widzi prawdę o Kościele, o każdym z Kościołów, który tutaj jest reprezentowany, o nas, o ludziach, o tym, czym naprawdę jest Kościół. Wcześniej mówiłem, że jedną z najbardziej śmiałych modlitw, jakimi człowiek się może modlić, to jest modlitwa: Boże, pokaż mi moje życie tak, jak Ty je widzisz. Nie tak, jak sobie to wmawiam, nie tak, jak chciałbym, aby to było, nie tak, jak mówią pochwały albo mówi krytyka, bo zarówno pochwały, chociaż nam sprawiają przyjemność, jak i krytyka, chociaż sprawia nam ból, może być prawdziwa, ale nie musi. Bóg widzi Kościół takim, jakim on naprawdę jest i Boga, wiecie, nie da się w żaden sposób tutaj oszukać. I wiemy, że kiedy Bóg patrzy na 7 kościołów w Azji, czy 7 kościołów, do których mamy te listy w Księdze Objawienia na początku, to są takie rzeczy, o których Pan Bóg mówi, że mu się w tych kościołach nie podobają. I albo to mówi mocniej, bardzo zdecydowanie, albo to mówi delikatniej. Ale wiemy, krótko mogę powiedzieć, prawda, wiemy, że kiedy mówi do Efezu, to najbardziej zajmuje się tutaj tematem tej pierwszej miłości, prawda? Pierwsza miłość. Kiedy myślimy o tym, że miłość to nie jest tylko to, co się czuje, to jest tylko część tego, czym jest miłość. Miłość jest decyzją, pierwsza decyzja, aby w niej nie ochłonąć. Kiedy mówi do Smyrny, to mówi na temat strachu. To jest to, przed czym jakby delikatnie ich napomina i mówi do nich. Kiedy mówi do Pergamonu, Tiatyry, mówi o zwodniczych naukach, o tym, że mogą się dziać rzeczy, które będą zwodzicielskie, będą wyniszczać Kościół, albo może być w nim też niebiblijna tolerancja, czyli będą ludzie przyjmować zbyt wiele. Kiedy mówi do Sardes, mówi, że są rzeczy, które Kościół zapomina, a nie powinien ich zapominać, że są rzeczy, o których nie powinien Kościół po prostu, czy których nie powinien lekceważyć, ale o których często powinien wspominać. Kiedy mówi do Filadelfii i do Laodycei, to są bardzo dwie skrajne opinie. Większość z was, którzy jesteście tu, zna Słowo Boże i wiemy, że wiecie, gdyby miał to dać razem, Laodycea, taki zawsze w naszym sercu, prawda, taki ten najgorszy z tych wszystkich, i Filadelfia, tak się nam wydaje, taki ten najlepszy. Najlepszym dowodem też na to jest na przykład, że znam co najmniej kilka zborów, które się nazywają Filadelfia. Wy? Nigdy nie głosiłem w żadnej Laodycei. Byliście kiedyś w Laodycei jakiejś? Nigdy nie głosiłem w Laodycei. Podoba nam się Filadelfia, nie podoba nam się Laodycea, rozumiem dlaczego, ale przesłanie z tych dwóch zborów, to co Bóg naprawdę do nich mówi, to jest to: ja wszystko widzę. Ja widzę wszystko bez względu na to, co wy o sobie mówicie, co ludzie o was mówią i tak dalej, wiecie. I każdy z tych 7 listów również, kiedy mówi czy o tych negatywnych, czy pozytywnych rzeczach, mówi, żeby zwrócić uwagę, podkreśla, zwróć uwagę, co Duch mówi do Kościoła. Księga Objawienia jest księgą szczęśliwości. Tak mówi nam Słowo Boże. Biblia powiada tak. Wystraszeni, którzy czytają słowa tej księgi. Dobrze przetłumaczyłem, czy nie? No. Słuchajcie, co mówią kaznodzieje. Oni nigdy nie wiecie, co, z czym wyskoczy. Błogosławieni, którzy słuchają słów tej księgi. Oni są błogosławieni. Słowo błogosławieni. Błogosławiony to nie jest ktoś, kto ma złożone ręce i ma oczy w kierunku sufitu. Błogosławiony to jest ktoś, kto jest szczęśliwy. Błogosławiony to jest szczęśliwy, a więc błogosławieni, przetłumaczmy bardziej po naszemu, szczęśliwi czytający słowa tej księgi. Wiecie, i to jest ciekawe, ja pamiętam, że kiedy byłem niewierzącym człowiekiem, była u mnie w domu Biblia, ona była zakurzona, można było na niej marchewkę sadzić, nie obchodziła mnie, ale zdarzało mi się, pamiętam, że nie wiem, tam bałem się raz, że nie znam do 8 klasy, bo wcześniej siedziałem z ruskiego w 6 i tam wziąłem wieczorem i poczytałem Biblię, żeby mi Pan Bóg pomógł. Ale objawienia zawsze się bałem, a wy? Przed nawróceniem. Zawsze mi się objawienie wydawało takie na 100% niezrozumiałe. A to, co widziałem w objawieniu, to właściwie był tylko dym, siarka, ogień. Wiecie, nawet pomimo, że go nie czytałem, to wiedziałem, że to tam jest. Co sami widzicie, jakim było doświadczeniem. Ale widzicie, kiedy stajemy się wierzącymi ludźmi. Jest coś takiego, w Tesaloniczan Bóg mówi, że przyjdzie po swój Kościół. Pan Jezus mówi, że powróci po Kościół. Mówi, że na głos trąby, prawda, na ten głos Archanioła najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my będziemy pochwyceni. I oczywiście to można rozkładać, wyjaśniać, nauczać, ale jest jedna pewna rzecz tam powiedziana. Bóg mówi, przeto straszcie się tymi słowy. Przeto dokładnie. Pastorzy czuwają. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. A więc to, co Pan Jezus dla nas szykuje, to jest coś, co jest powodem do pocieszania się, a nie straszenia. Gdzie czasami się zdarzy posłuchać kogoś, kto mówi z Księgi Objawienia albo mówi o czasach ostatecznych i człowiek żałuje, że się urodził. Bóg mówi, pocieszajcie się, jesteście błogosławieni, że czytacie te słowa i pocieszajcie się tym, że po was przyjdę. To było to, co było biciem serca pierwszego Kościoła. Wiecie, gdyby Kościołowi, zawsze mówię, robić EKG, to bicie serca Kościoła brzmiałoby, przyjdź Panie Jezu. To jest jego EKG, to jest jego natura i to są listy do kościołów. Do, wiecie, tutaj mamy takie to słowo, które bardzo dobrze znacie z pieśni czy z książek, eklezja, od tego enkaleo, prawda, wzywać, wezwać. To jest ciekawe słowo, ono pochodzi właśnie z polityki znowu, ponieważ eklezja w greckiej kulturze oznaczało zgromadzenie wezwanych, ale wolnych, mających coś do powiedzenia i mających autorytet, żeby coś powiedzieć. Do eklezji nie zaliczali się niewolnicy i myślę, że to jest piękny obraz Kościoła. Kościół to nie są niewolnicy, jesteście wolni w Chrystusie. Bóg chce was słyszeć, Bóg chce przez was być słyszany. Czy Bóg chce mówić i chce, byśmy my mówili? Bóg nas kocha, ale Bóg też chce być kochany. To jest ta nasza eklezja. I tak czytając te listy do 7 kościołów, wiadomo, wiem, że mam ograniczony czas, widzimy, przeleciałem szybciutko, są rzeczy, które Bogu się nie podobają, ale ja dzisiaj chciałbym się zająć czymś zupełnie innym. Chciałbym wam powiedzieć dla waszego zbudowania, dla waszego posilenia wiary, że również w tych 7 listach do 7 zborów w Azji, do 7 kościołów są rzeczy, które się Panu Bogu podobają. Gdzie Bóg nie jest kimś, kto tylko mówi, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, siamto mi się nie podoba. To, co wcześniej mówiłem, pamiętacie, ci, co byli na kempie i później to wspominałem, że jest takie to Boże ale. Że Bóg inaczej mówi ale, niż człowiek mówi ale. Człowiek z reguły mówi ale, pamiętacie ten przykład z kębu to było, że człowiek jak mówi ale, to mówi tak, wiesz Jack, piękny macie budynek, masz fajnych ludzi, ale Jack wie, że to nie jest to, co chce powiedzieć. Ale i teraz jest to, co chce powiedzieć. My ludzie często najpierw wiecie, no fajne to wszystko, ale. A Bóg ma takie fajne inne ale. Bóg mówi, zgrzeszyłeś. Wszyscy zbłądziliście, odwróciliście się ode mnie, jesteście grzesznikami. Ale ukochałem was, odnowię was, przemienię was, zrobię dla was. Wiecie, widzę to Boże nastawienie serca. I podobnie, kiedy patrzę na tych 7 listów, widzę piękne rzeczy, które Bóg mówi do Kościoła, rzeczy, które pomagają mi, pomagają mojej wspólnocie, pomagają waszej wspólnocie. Każdy, kto czyta, jest błogosławiony. Raduje się tym być bliżej tego, co chce Bóg, abyśmy byli. Tego, co chce, czym Bóg chce się cieszyć. Bo jak jeszcze raz mówię, Bóg wszystko widzi. Dla rozluźnienia mogę wam powiedzieć ciekawą historię z Teksasu. Lubicie historię z Teksasu? Z tego South, wiecie, z tego południa, z tego Bible Belt. Raz jeden człowiek niedaleko okolic San Antonio wyjeżdżał. Widzę, że kto słuchał w internecie z naszego zboru, to się uśmiecha, wie, co chcę powiedzieć. Jeden człowiek wyjeżdżał i poszedł do swojego sąsiada, bo miał dużo zwierząt, a jak się ma dużo zwierząt, no to trzeba, żeby ktoś się tymi zwierzętami zajął. I poszedł do swojego sąsiada, a ten sąsiad miał tylko psa, takiego husky, wiecie, ten duży husky, malamut to się nazywa. I mówi do tego sąsiada, słuchaj, chciałbym, żebyś się zajął moimi zwierzętami 2 dni. Dałoby się, wiecie, ci farmerzy tam są tacy fajni, takie fajne chłopy. Ten mówi, jasne, zajmę się tam, zaglądnę do koni, do krówek, do wszystkiego. Jedźcie, gdzie macie z żoną jechać, macie sprawę. No i pojechali. I ten, wiecie, jego przyjaciel tak przez okno widział jego farmę, widział jego te zabudowania gospodarcze, zajął się jego zwierzętami i następny dzień rano coś tam robi przy zlewie, patrzy, a jego husky poniewiera ulubionego królika gospodarza. Takiego, wiecie, wielkiego króla ozdobnego, a ten husky go targa na wszystkie strony, nim muci. Poleciał, wygonił psa, podnosi, królik nie żyje. Załamał się, co ja powiem temu sąsiadowi? No przecież mnie nienawidzi, to był jego królik, to była perła gospodarstwa ten królik. Oni go lubili, trzymali go, tak go te dzieci nosiły. Jak to ta, wczucie, ludzka natura, poszedł do łazienki, tak go spłukał z tego błota, patrzy, właściwie krwi nie widać, królik całkiem, tylko że nie żyje. Położył go, poprosił żonę o suszarkę do włosów, wysuszył tego królika z wszystkich stron, ułożył, umył i zaniósł i położył w klatce tam, gdzie królik miał siedzieć, zamknął i myśli, wszystko będzie dobrze. Mówię w kontekście tego, że Bóg wszystko widzi i wie, żebyście wiedzieli. Sąsiad, przyjaciel wraca z podróży, ten mu oddał klucze, wszystko okej, myśli, wszystko w porządku. Na drugi dzień tamten przychodzi na kawę, z ciastem, mówi, słuchaj, chciałem ci podziękować za pilnowanie gospodarstwa i tak dalej. A to mówi, wszystko w porządku na gospodarstwie, tam nic się nie stało, jak cię nie było. On mówi, nie, nie, wiesz co, wszystko dobrze, ale jednej rzeczy zupełnie nie rozumie. On mówi, co, wiesz co, 2 dni przed moim wyjazdem zdechł mi królik i go pochowałem. I wyobraź sobie, że jest znowu w klatce. Gdzie ta historia nam mówi, że można oszukać człowieka tym, jak coś wygląda, ale nie da się oszukać Pana Boga. Możemy też coś takiego zrobić z Kościołem. Możemy próbować coś takiego zrobić wspólnotą, że będziemy udawać, że żyjemy, chociaż nie żyjemy. Ale Pan Bóg się nie da nabrać. No to chyba zrujnowałem kazanie. Przyjaciele, studiując Apokalipsę, nie studiujemy literatury katastroficznej. Wiecie, ja się dziwnie czuję czasami, jak takie podstawy mówię, a tu takie same głowy ważne siedzą i słuchają, ale chciałem wam to powiedzieć. Kiedy studiujemy Apokalipsę, to nie studiujemy coś o katastrofie. Słowo, czy zauważyłem takie coś, że jak się dzisiaj idzie na przykład i przegląda, jakie są filmy, to niektórzy mówią filmy apokaliptyczne. Zauważyliście? One nie mają w ogóle nic apokaliptycznego w sobie, ponieważ słowo apokalipsa nie znaczy, że coś się wali i pali. Apokalipsa oznacza zaglądnąć za zasłonę, odsłonić coś. To oznacza apokalipsis, uchylenie zasłony. I Bóg mówi, ja zrobię wam apokalipsis, odsłonię wam zasłonkę, żebyście mogli zajrzeć, co ja szykuję. A wiecie, dlaczego Pan Jezus mówi, byście mogli w to zajrzeć? Byście mogli być z tego szczęśliwi, błogosławieni. Byście mogli wiedzieć, że przy wszystkich atrybutach, o których my śpiewaliśmy dzisiaj, jest też ten Boży atrybut, że Bóg nigdy nie zaczyna tego, czego najpierw nie skończy. To jest jeden z tych Bożych rzeczy. Bóg mówi, wiem, co będzie, wiem, co się stanie. I dlatego błogosławiony, kto czyta, pośród świeczników mamy Jezusa, który trzyma 7 gwiazd, czyli mający władzę nad życiem, przywództwem, nauką Kościoła w swojej dłoni, taka głębia, przechadzający się pośród świeczników, Pan i przypomina, wiecie, kiedy się patrzy na Niego pośród tych świeczników, kiedy zaczynasz uruchamiać wyobraźnię, wygląda jak Adam w ogrodzie Eden, wygląda jak początek czegoś pięknego, wygląda jak pełna wolność z Panem, wygląda jak to, że można Go widzieć. I chciałem wam powiedzieć, co się Bogu podoba w Kościele, nad czym pracujmy i my, i wy, i Warszawa, i Wrocław, i Nowy Jork, i Hradek, nad czym możemy pracować. Co się Panu podoba w Kościele, na to zobaczmy. Efes, to jest najpierw. Bóg mówi, podoba mi się twoja praca. Wytrwałość biblijna, szczerość, znam twoje czyny, Pan Bóg mówi. Trud, wytrwałość i to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś również próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są. I odkryłeś, że są kłamcami. Jesteś też wytrwały, bo zniosłeś cierpienia z powodu mojego imienia i nie ustałeś. Mówi Pan do Efezu, to jest objawienie 2:2-3. Kościół, który przeszedł wielkie prześladowania. Wiecie, mój pierwszy zbór, którego byłem pastorem, pierwszy zbór, którego byłem pastorem, dzień przed chrztem, który mieliśmy, zabili nam 3 katechumenów i zostawili ciała w naszej kaplicy. Chwilę potem było nas 25 członków zboru. Pobici, poranieni, ale wiecie co? To był kościół, Kościół przyjaciół, Kościół prawdy, Kościół rzeczywisty. Byłem więziennym kapelanem. To był kościół w tak zwanej zonie karnej. Byłem w Związku Radzieckim. Wiecie, w Europie ani w Ameryce nie ma zon. My nie mamy nawet pojęcia, co to jest zona. U nas więzienia to są cele i tak dalej. Zona to jest, wiecie, najbardziej przypomina obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Bloki otoczone wielkimi murami. I w tych blokach można sobie chodzić. To jest może niewłaściwe porównanie, ale najbardziej to przypomina. I to byłem pastorem kościoła, który szedł przez prześladowanie. Ja wtedy tego tak nie widziałem. Ale wiecie, później przyszedł taki czas, że nasz zbór wyrósł do 350 ludzi. Byliśmy pierwszym kościołem w byłym Związku Radzieckim, który założył szkołę biblijną w więzieniu. Dzisiaj mam kontakty z więźniami, którzy są pastorami dzięki tamtej pracy. Ale to, co było ciekawe, że kiedy nas się zrobiło 350 nawróconych ludzi, pojawiły się kłamstewka, złodziejstwa, różne takie rzeczy. Staliśmy się, wiecie, wygodni. Ale dopóki byliśmy prześladowani, bardzo wyraźnie rozróżnialiśmy między tym, co się Bogu podoba, co nie. Ja nie wiem, to jest tak dziwnie, jesteśmy zrobieni jako ludzie. To jest ważne. Tutaj Bóg mówi, że widzę twoje cierpienie. Cierpieli za imię Jezusa, nie za swoje uczynki lub jakieś kłótnie. To jest ważne, byśmy też my, bez względu na to, czy tu, czy tam, czy w Czechach, czy w Polsce, czy w Czechach, czy w Nowym Jorku, widzieli i odróżniali cierpienie z powodu wiary od cierpienia z powodu zła, które robimy. Piotr nas tego uczy, że to żadne prześladowania, jeżeli cierpisz za to, że masz nieodmieniony, nieprzemieniony w Panu charakter. Jeżeli, wiecie, nie mam czasu, bo o każdym z tych zborów można by było tak mówić, że dobrze tutaj pastor mówił, wyszlibyśmy nie wiadomo o której, ale nie ma czasu może o tym mówić, ale ci fałszywi apostołowie, o których on tu mówi, że zostali tam znalezieni, którzy oni szerzyli naukę, tak tylko na marginesie to mówię, że Jezus miał pozorne ciało. Że nie przyszedł w ciele, że miał pozorne ciało. Po prostu to byli tacy mistycy. Żeby nie wchodzić głęboko w temat, powiem w ten sposób. Jeżeli w jakimś miejscu naszej wiary dojdziemy do miejsca, gdzie Jezus nie jest Bogiem, czy do odkrycia, gdzie Jezus nie jest Bogiem, to wszystko traci sens. To wszystko traci sens. Kiedy dojdziemy do miejsca, gdzie zobaczymy, że Chrystus nie jest kimś wiecznym, nie ma ważniejszego tematu w Kościele. Myślę, że można by było nauczać tylko na ten temat, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Każdy krok życia, każda decyzja, każde, co zrobimy lub nie zrobimy, co powiem lub nie powiem, czy zechce się zmienić, czy nie zechce się zmienić, w życiu chrześcijanina wypływa z tego, kim jest dla mnie Pan Jezus Chrystus. Gdy Chrystus staje się ważniejszy, to jak mówiłem wcześniej o Janie, my się stajemy mniejsi. Po tym poznamy, z kim rozmawiamy. O ludzie, tyle by tu można było powiedzieć. Smyrna. Wiecie, czy mi się kojarzy Smyrna, kiedy sobie o niej czytam? Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. I obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a mi nie są, bo są synagogą szatana. Jeden z wersetów. Ale ta całość. Mi się Smyrna kojarzy z pieśnią, chyba jedną z moich ulubionych chrześcijańskich pieśni. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest mój Jezus. Smyrna to jest ktoś taki, kto zobaczył, że Jezus jest skarbem. To jest coś, do czego otwierają się oczy i nigdy już nie jesteśmy tacy sami. Pierwszy i ostatni. Jezus. Bóg ponad wszystkim. Wiecie, w Jego dłoniach zaczynają się rzeczy. On doprowadza wszystko do celu. On mówi Kościołowi w Smyrnie, jeśli słuchaliście, co przed chwilą przeczytałem, wiem, że jesteś jaki? Bogaty. On mówi do Kościoła w Smyrnie coś, co bardzo by chciała usłyszeć Laodycea. Laodycea musiała to sobie sama mówić. Bóg się z nimi nie zgadzał. A Smyrna tego nie mówi. On to do nich mówi. Ich serce było tam, gdzie był ich skarb z Jezusem. To był ich skarb. Pomimo obelg, prześladowań od pozornie właściwej religii. Ktoś kiedyś powiedział, że tutaj pachnie troszeczkę antysemityzmem. Ja tu nie widzę żadnego antysemityzmu. Jeżeli właściwie na to popatrzymy. Bóg tutaj nie mówi o pobożnych Żydach, którzy czy to przyjęli, czy też przyglądali się Jezusowi. Nie, on tu mówi o prześladowaniu z powodu innej religii. Bóg mówi, nazywa ich synagogą szatana i tu absolutnie nie ma żadnego antysemityzmu. Mówi o ludziach, którzy zbierają się, czczą swoją religię i nienawidzą Kościoła i mówią, że wszystko wiedzą. I wiecie, to, co nas może zmylić, to nas czytelników Biblii może zmylić takie słowo synagoga. No jak mówi o synagodze szatana, no to nie brzmi nam to dobrze, szczególnie, że prawda, jako wierzący mamy pewne podejście. Gdzie ja nawet nie muszę mówić ludziom, jakie mam podejście do Żydów. Jak to dobrze powiedzieli znani w Polsce bracia, jak na ciebie patrzymy, to w okupację byś skończył w getcie i bez mówienia wiemy, kogo lubisz. Słowo synagoga. On mówi, to jest synagoga szatana. Co to jest synagoga? Synagoga, wiecie, kiedy Bóg patrzy na to, to miałoby być, nie było, to miałoby być, jest takie słowo betefila, dom modlitwy. Miałoby być miejscem, gdzie człowiek by rozmawiał z Panem. Miałoby być miejscem bet midrasz, czyli miejscem nabywania mądrości. Mądrość polega na tym, że dla kontrastu powiem, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Więc mądrość polega na poznaniu Boga, na tym, że jest. Bet Kneset, dom zgromadzenia, gdzie zgromadzają się ludzie, by robić dobre rzeczy. Ale to nie było to. I Bóg mówi do tego kościoła, mi się podoba, że pomimo tego, że takie rzeczy się dzieją, dla was największym skarbem, jaki macie, jestem ja. I znowu, wiecie, zobaczcie, ile by tutaj można było powiedzieć. Szybciutko dalej idziemy. Mamy Pergamon. O Pergamonie rozmawialiśmy jadąc do sklepu. Pamiętasz, bracie Stasiu? Mówiłem wam trochę o tym. Niesamowity kościół. Coś, wiecie, kościół, który... Znowu bym powiedział takim hasłem, które, wiecie, czasami sobie kościoły piszą hasło nad budynkiem. Pergamon mógłby sobie napisać takie hasło. Nie wstydzę się Jezusa. Nie wstydzę się Jezusa. Posłuchajcie, co Duch Święty mówi do tego zboru. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia. I nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój zwierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Przyznacie, że szokujące wersety. Wiecie, jest duchowy świat, którego możemy nie doceniać. Są duchowe wpływy, twierdze, siły, o których Bóg mówi, że istnieją, a ludzie czasem się z tego śmieją. Ale to, co najbardziej w tym mnie tutaj pociąga, to, co mi dodaje radości, ktoś powie, chłopie, to jest przerażające, co tu pisze. Tak, wiem, gdzie jesteś, mówi Pan. Wiem, gdzie jesteś, nawet w miejscu, gdzie diabłu się wydaje, że rządzi. Ja wiem, gdzie jesteś. Tron szatana, jak już mówię, tu troszkę żeśmy rozmawiali z niektórymi z was. Wiecie, nawet tron szatana tam był i to nie jeden tron szatana, ten pierwszy tron szatana, który znajdował się w Pergamonie, to było, jeśli czytacie mitologię, jeśli trochę lubicie mitologię, niektórzy badacze mitologii uważają, no, że tam się podobnież urodził ów mitologiczny Zeus. Nie będziemy dalej w to szli. W Pergamie znajdował się wielki ołtarz Zeusa. Wykopaliska pokazały, słuchajcie teraz tego, że podstawa posągu, który czczono w tej miejscowości Zeusa, miała 37,5 metra na 35 metrów. 16 metrów wysokości, podstawka. Nie wiemy, gdzie jest posąg. Ale to jeszcze nie był ten tron szatana, o którym tutaj mówi Duch Święty. To już było źle. I oczywiście świątynia Demeter. Boskiej, czczonej, bogini tamtego świata antycznego. To jeszcze nie był tron szatana. Prawdziwie trudne dni przyszły na wierzących w Pergamonie, kiedy wzniesiono tam świątynię ku czci cesarza. Ci dzisiaj się zastanawiają, czy chodzi o Trajana, czy o Nerona. To nie jest dzisiaj temat naszej jakiegoś wykładu, czy nie chcę lekcji robić. Chcę was zachęcić, chcę wam powiedzieć, byście byli szczęśliwi, ale coś wam chcę opowiedzieć teraz. Wzniesiono świątynię ku czci Cezara i kazano mu oddawać cześć boską, ponieważ cesarz ogłosił się Bogiem. I dzieje się ciekawa rzecz. Spada całkowicie te znaczenie pogańskich świątyni, zarówno Demeter, jak i Zeusa. Całkowicie przestają być istotne, ponieważ... Siła rządów rzymskich powoduje, że nawet poganie, którzy by się nie zgadzali, że cesarz jest Bogiem, pójdą na śmierć. A więc wolą przyznać rację. Wolą uklepać sprawę. Trybunał namiestnika rzymskiego staje się tronem szatana. Potężnie działające świątynie zaczynają powolutku bankrutować, bo nikt nie ma odwagi się przeciwstawić. Cały świat zaczyna udawać, że wie, gdzie jest prawdziwy, w cudzysłowie, Bóg. Cały świat zaczyna udawać, ależ oczywiście, że to Cezar. Od tego zależy w tamtej miejscowości, w tamtym czasie kariera, stanowisko, zarobki, pozycja. Za odmowę można być nawet sprzedanym, za odmowę można utracić dzieci. Za odmowę można się znaleźć z całą rodziną w rękach kata albo na rynku niewolników. Wyobrażacie sobie znaleźć się na rynku niewolników ze swoimi dziećmi? Codziennie trzeba się wypierać wszystkiego, co się wierzy. Ale jest tam też Kościół. Poganom przychodzi to łatwo, ale Kościół ma właśnie to coś. Mam jedną miłość, której się nie wstydzę. Wiecie, Kościół bywa często obrazowo w tym biblijnym języku nazywany oblubienicą. Zauważyliście to? A wszystko, co jest pogańskie, bywa często nazywane nierządnicą. Zauważyliście to? Widzicie, kiedy sobie porównacie te dwie osoby, to zobaczycie to, ten sens. Oblubienica. Ona chce podobać jednemu. Kocha jednego. Myśli o jednym. I zrobi wszystko, żeby być z tym jednym. Nierządnica chce się podobać każdemu i na wszystkim chce mieć zysk. Oblubienica się podoba jednemu. Nierządnica podoba się każdemu. A tu jest Kościół. Przychodzą święta obchodów ku czci cesarza. Dlaczego do tego idę? Ponieważ mamy tam napisane, z jakiegoś powodu Duch Święty mówi, że znajduje się w tym kościele ktoś taki, kto nazywa się Antypas i bardzo się podoba Panu Bogu. A więc jeśli ktoś się podoba bardzo Panu Bogu, to ja też chcę wiedzieć, kto to jest. Co takiego stało się w jego życiu? I wiecie, kiedy zacząłem przyglądać się jego życiu, jestem szokowany przez co ten człowiek musiał przejść. Więc zbliżają się obchody ku czci cesarza. Biskup kościoła w Pergamonie, Antypas, odmawia uroczystości, odmawia udziału w uroczystościach i bardzo jasno mówi, gdzie jest Bóg, kto jest prawdziwym Bogiem i kto nim nie jest. Nikt inny nie ma na to odwagi, ale przywódca wspólnoty tak czyni i wspólnota stoi za nim. Jako ciekawostkę wam powiem, może się zgodzić, nie, to nie jest zbawienna wiedza, ale ciekawa. Wielu biblistów, historyków uważa, że był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa, których Pan Jezus wysyła. Psuje fajną zabawę i staje się niewygodny. Przychodzą po niego straże. Zostaje po raz ostatni zapytany, czy oddadzą jako wspólnota, jako Kościół pokłon Cezarowi, a potem sobie mogą wierzyć już co chcą. Tylko, że Kościół tak nie działa. Kościół nigdy nie działa na zasadzie zrobię co chcę, a potem znów wrócę do kościoła. Tak nie działa. A więc zostaje skazany na męczeńską śmierć przez Rzymian i wyprowadzony na kaźń. I tu się rozpoczyna ta dramatyczna część historii. Antypasa wyprowadzają na podwórze, gdzie stoi narzędzie kaźni, które jest inne niż wszystkie narzędzia. Nie jest to miecz, nie jest to topór, nie jest to nawet szubienica. Historia jego śmierci jest bardzo blisko związana, czy narzędzia jego śmierci, z okultyzmem, z oddawaniem czci demonom sprzed ponad 600 lat, zanim to wszystko się dzieje. Jakieś 600 lat przed jego narodzeniem światem rządzi tyran, który nazywa się Phalaris. I dyktator. Dzisiaj to jest ten rejon świata, nazywamy Sycylia. Tam jest, było takie miasteczko, nazywał się Akragas. I teraz muszę sobie przypomnieć imię. A wiecie, tam jest taki człowiek, taki artysta, on się ma za muzyka, ma się za poetę, pisze ku czci bałwanów i konstruuje różne rzeczy. Perillus, który wynalazł żelazną krowę, byka, którego ryj kończy się taką trąbą. I wpadł na pomysł Perillus, że jeżeli do tego byka zamknąć człowieka i ten człowiek zacznie tam wydawać odpowiednie dźwięki, to przez tą trąbkę zacznie muzyka zacznie grać, która będzie grała ku czci tych demonów, które oni czcili, tych ich bóstw różnych. Problem polega na tym, że instrument nie działa. Przynajmniej nie tak, jak planował twórca. I Perillus wpada na cudowny pomysł, idzie do Phalarisa i mówi, posłuchaj, zamknijmy, to jest ważne, co wam chcę powiedzieć, zamknijmy do tego żelaznego, czy jak później nazwano brązowego byka, skazańca, niewolnika. Podpalmy pod nim ogień. Krzyk człowieka, który cierpi, jest tak przeraźliwy, że przez trąbę wyjdzie pieśń chwały dla naszych bogów. Widzicie, dokąd diabeł zmierza teraz? Z biskupem. Falaris go wysłuchał, tylko że twórca miał pewnego rodzaju pecha, nieszczęście, ponieważ polecił mu wejść do urządzenia i zademonstrować, w jaki sposób ono działa, a kiedy on to zrobił, zamknął go i kazał podłożyć ogień. Tamten zaczął się drzeć. Władcy Falarisowi się spodobało, kazał ogień zalać, zgasić. Wypuścił swojego naiwnego konstruktora, ale ten był już tak przysmażony, tak poparzony, że nie mógł ustać na nogach i rozkazał żołnierzom po prostu zrzucić go z klifu w przepaść, jak śmieć. Historia przypomina mi to, co robi diabeł. Diabeł chce swoją cześć tak bardzo, że jest gotowy za to zabijać. Ale diabeł też działa, wiecie, z ludźmi jak z cytryną. Kiedy cytrynę się już wyciśnie, to się ją wyrzuca do kosza. Tysiące ludzi, którzy was mijają na ulicach, doświadczyli tej nędzy. My mamy jej zapobiegać, a nie ją krytykować. Na taką śmierć zostaje poprowadzony Antypas. Rzymianie wymyślają, że skoro nie można poniżyć Kościoła inaczej, to poniżą go tym, że krzyk jego męczenników będzie oddawał cześć demonom. Ale i tutaj się zawiedli, ponieważ biskup zostaje obdarzony darem milczenia i modlitwy i umiera, a Kościół wzrasta w siłę i jest wielkim świadectwem. Wiecie, tu nie pisze, że Kościół po stracie tego lidera jest biedniejszy i bezradny. Tutaj właśnie pisze, jak cenny jest dla nich Jezus, jak cenni oni są dla Niego. I dlatego Bóg mówi, daję wam księgę, by niosła wam szczęście, byście się nią pocieszali, ponieważ to wszystko nie taki się skończy. Mój koniec jest inny. Moje zakończenie, które piszę, jest inne. Potem mamy Tiatyrę, której Bóg mówi, podoba mi się twój wzrost w wierze i w służbie. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, służbę. Słyszycie tę kolejność? Normalnie aż by się chciało każdą z nich omówić, prawda? Twoje czyny. Jakie to są czyny? Po pierwsze, znam twoje czyny. Miłość, wiara i służba. Bóg mówi, że to jest co? To, co czuję? Czy my czasami jako Kościół to tacy kardiolodzy jesteśmy, u nas się wszystko w sercu dzieje. A Bóg mówi, już nie mówiąc o tym, że nawet nie o kardio chodzi, kiedy mówimy o sercu, ale nie o to mi chodzi teraz. Bóg mówi, to nie chodzi o to, co czujesz, ale co miłujesz, w co wierzysz, co robisz. Miłość jest decyzją. Miłość jest decyzją na dobre i na złe. Dlatego mówię, miłość nie jest uczuciem, jest decyzją. Pierwszy Kościół decydował się miłować i właśnie kiedy ktoś umierał albo kiedy pierwszy Kościół był wypędzany na areny, to tyrani nie mogli znieść tego, że w tych ludziach jest tyle błogosławieństwa i ciszy. Ja nie myślę, że się czuli dobrze. Ja nie myślę, że ich uczucia były dobre. Często to powtarzam, może też na kępie to mówiłem, że miłość nie mogłaby być przykazaniem, gdyby była jedynie tym, co się czuje. To jest tak, jakbym ci przykazał, że będę ci wbijał gwoździa do nogi, a ty masz uznać to za przyjemność. Nie ma znaczenia, co ja ci przykażę, będzie boleć. Ale miłość jest czymś, co decydujemy się. Pieśnią o miłości jest właśnie dlatego pieśń. Postanowiłem iść za Jezusem. To jest moje postanowienie. Dlatego do pary młodej, kiedy daję im ślub, mówię, że będziecie się miłować jak na dobre i na złe. Gdyby to było tylko uczucia, no to powiedzieli jak na złe. No. Jak będzie źle, no to ja już nie będę czuł, że ją kocham, czy jego kocham. Nie, na dobre i na złe. To jest decyzja. Tiatyra. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, służbę, wytrwałość, twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych. I to mi się najbardziej podoba. Im bardziej pasją moją jest Kościół, wiecie, tym bardziej widzę, że nie tylko Bóg zna nasze miejsce, ale to jest też miejsce, gdzie pierwsza miłość dokonuje cudów. Ten Kościół nie wzrasta po to, żeby być na nabożeństwie, ale to, co mi się najbardziej... Tiatyrę, ja pokochałem ten zbór, wiecie za co? Ich dziś jest większe niż ich wczoraj. Słyszycie mnie, przyjaciele? Znacie tą gadkę? Wiesz, bracie, kiedyś to było. Kiedyś było. Kiedyś Pan Bóg czynił cuda. Kiedyś, no ale nie dziś. Ale Bóg mówi, że Tiatyra ma dziś lepsze niż było kiedyś. Bóg mnie uczy z tego wersetu, że umarłego poznać po tym, że ma większe wspomnienia niż marzenia. To jest Kościół, który dokonuje cudu. Ich dziś jest większe niż wczoraj. Kocha dziś Jezusa mocniej i dojrzalej niż wczoraj. Dziś większe od wczoraj. Dziś większe od wczoraj. Dziś większe od wczoraj. Wasze dziś Nowy Jork jest większe niż wasza historia. Ona była oddana, ale dziś jest wasze. O ludzie, jeszcze by można z tego. Idziemy dalej. Czas leci. Sardes. Prawdziwa miłość i przyjaźń z Jezusem. To jest marka tego Kościoła. To jest to, co się Bogu podoba. Ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą się one przechadzać ze mną w białych szatach, gdyż są tego godne. Zwycięzca ubierze się w białe szaty, nie wymarzę jego imienia z księgi życia, wyzna jego imię przed moim ojcem i jego aniołami. To jest ciekawe. On mówi, że to są ludzie w białych szatach, którzy ubiorą białe szaty. To są ludzie w czystości, którzy będą przyobleczeni w czystość. To są ludzie cudu, którzy doświadczają jeszcze większego cudu. Ludzie łaski, którzy doświadczają większej łaski. Ludzie wiary, którzy z wiary doświadczają coraz większych rzeczy. Niebo nadchodzi w bieli, Bóg mówi. Kobiety zrozumią ten zbór lepiej niż my faceci, bo my faceci czasami zapominamy. Mieliście kiedyś białe spodnie? Raz w życiu kupiłem białe spodnie. Koszmar. Zanim dojechałem do pracy, były brudne. Ja nie wiem jak, ale były brudne. Nie wiem kiedy. Kiedy się ubierzesz w białe, to naprawdę patrzysz, gdzie siadasz. Zgadza się? Naprawdę patrzysz, dokąd idziesz. Bóg mówi, kiedy chodzisz w bieli, naprawdę patrzysz, gdzie siedzisz, co robisz, kim jesteś. Niebo tak nadchodzi. Szata w Biblii to jest stan duszy przed Panem. To jest bardzo ważne dla Pana. Bóg mówi, to nie jest dla mnie nieistotny religijny detal. Podoba mi się wasza czystość. Jestem jej sprawcą, jej dokończycielem, ale podoba mi się. Bo pewnego razu Jezus mówi, kiedy król wszedł, by przyjrzeć się gościom, zobaczył człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Nie był tak, jak trzeba. Zwrócił się więc do niego, przyjacielu, jak się tu dostałeś? Co tu robisz? Troszkę inny kontekst. Nie historie są podobne. Podobne jest to, że Bóg patrzy, jak wyglądasz, kim jesteś. To tu jest podobne. Znamy dalszy ciąg tej historii. Człowiek zostaje związany, wyrzucony na zewnątrz. Czego się uczymy? Mamy być w czystości. A czystość czasami się zachowuje przez to, że trzeba pokutować, przychodzić do Pana z błędami. Wiecie, musiałem w moim życiu wiele razy pokutować. Kiedyś na przykład dwóch braci u nas pokłócili się. Czy Pan Jezus przyjdzie przed wielkim uciskiem, czy po wielkim ucisku? Macie to u was? Nie mogę zapomnieć. Zawsze przypominam sobie ten przykład. Wiecie dlaczego? Bo po 20 minutach ja się bałem, że będziemy musieli ich rozdzielić. Zapomnieli o wszystkich innych przykazaniach. Ten jeden był przekonany. Ten jeden używa argumentów. Bóg nie spoliczkuje swojej żony, zanim ją zabierze. A drugi, ale on ją wypróbuje. I się zaczęło. No i wiecie, jakie jest nieszczęście pastora? Kiedy dwóch facetów z wyglądu właśnie niczym byk Falarisa, taki rozpalony, przychodzą do was. A co pastor uważa? Myślę. Wiecie co? Nie znam się. Myślę, że gdybym przestudiował Biblię, to chyba bym potrafił obronić obydwa stanowiska. Ale ja myślę coś innego. Myślę, że kiedy Jezus przyjdzie, to nie muszę mieć racji, ale muszę być gotowy. Zgodzicie się ze mną? Nie muszę mieć racji. Mogę nie mieć racji co do wielu rzeczy, ale chcę być gotowy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. To jest to, co na pewno muszę. Ta szata, ta czystość. Nie dajcie się zbrudzić byle czym. Nie dajcie się zbrudzić z rzeczy mniej ważnych, tracąc ważniejsze. Nie możesz miłować Boga, jeśli nie miłujesz brata. Zgodzicie się ze mną? Wszystko inne nie ma znaczenia. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bóg nas ozdabia. Bóg chce nas widzieć piękny Kościół. Wierzę w lokalny zbór, w którym są ludzie, którzy oczyszczeni, odnowieni przez Boga, mają coś do zaproponowania tym, którzy nas mijają na ulicy. Bóg mówi, duchowo się trzeba ostrożnie poruszać. Jest coraz więcej dziedzin, gdzie coraz łatwiej się zbrudzić. Jak już tu było dziś powiedziane, polityka. Można się tak ubrudzić, że zapomnisz, po co jesteś. Bóg mówi, módlcie się o tych, którzy wami rządzą. Módlcie się o sprawy, które się dzieją. Módlcie się, powierzajcie to w Jego ręce. Błogosławieni, znaczy szczęśliwi. A więc szczęśliwi, którzy czytają słowa tej księgi. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Ale jeszcze szczęśliwi są gdzie indziej. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Dla Boga to nie znaczy byle co. Dla Boga to znaczy dużo. Tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, patrząc na zegarek, wiecie, każdy z tematów, co poruszyłem. Mówię o 7 zborach, ale tak naprawdę próbuję w jedną pigułkę upchać 7 książek, każda po 1000 stron. Filadelfia i Laodycea nam została. Okej, popatrzmy na Filadelfię teraz. Filadelfia mi się podoba. Myślę, że Filadelfia to jest kościół, który idzie do przodu. Kościół, który idzie do przodu, kościół, który nie ogląda się za siebie. Posłuchajcie, znam twoje czyny. Znowu Bóg mówi, wiem, co robisz. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. I to jest Filadelfia. Przesłanie do Filadelfii jest takie, nie musisz mieć znajomości, żebym cię mógł używać. Nie musisz mieć ważnych chodów, tak zwane, wiecie, pamiętacie słowo chody z czasów PRL-u, nie? Kto miał chody, ten miał Wigry 2, wymieniał na kartki do mięsnego, a mięsny wymieniał na magnetofon. To były chody, się to nazywało. Nie musisz tego mieć, ja cię prowadzę. Kolejny raz Bóg mówi, że zna, wie, widzi wszystko. To jest Kościół, któremu Bóg przedstawia się Jezus w niesamowity sposób. Przedstawia mu się jako święty. Jezus mu się tak przedstawia, czyli jako Bóg. Przedstawia mu się jako prawdomówny, czyli Mesjasz, o którym i Dawid już mówił. Mesjasz ze swym przesłaniem prawa i sprawiedliwości. Pamiętacie? I przedstawia się jako, znowu mamy tego klucznika Dawida, czyli inaczej jedyny pośrednik między Bogiem i ludźmi. Kościół, który dostaje piękne przedstawienie Chrystusa. Ale to jest kościół otwartych drzwi. A wiecie dlaczego? Bóg mówi tak do nich po pewnym wydarzeniu w Filadelfii, historycznym i duchowym, a mianowicie wspólnota z Filadelfii zostaje wyrzucona na bruk z synagogi, a przez to, że wpływowi ludzie w mieście zasiadają we władzach, ogłoszone zostaje wspólnocie w Filadelfii, że wszystkie drzwi są przed nimi zamknięte. I kiedy wspólnota stoi w rozpaczy, słyszą cichy uśmiech Ducha Świętego. Drzwi są otwarte. Świat mówi, że zamknięte, ale ja wam mówię, że drzwi są otwarte. Ponieważ ja otwieram drzwi, nie oni. Ja wiem, że jesteś mały, słaby. Nie znacie żadnego ważnego człowieka. Ale zobaczcie, chcę wam pokazać otwarte drzwi, ponieważ ja was prowadzę. To oni was wyrzucili ze swoich budynków, ale ja was nie wyrzuciłem z moich planów. Wiecie, to jest kościół proroczy, kościół z wizją, kościół, do którego Syn Boży mówi, zachęcam was, wejdźcie w moje drzwi, w moje widzenie. To jest coś, co się od nich uczę. I Laodycea, wiecie, to jest, tu jest zupełnie ciekawe, kończąc na tej Laodycei, kiedy pamiętam, pisałem sobie to studium, wiecie, to, tak jak mówię, mam tego tu kilka rozdziałów napisane, to kiedy doszedłem do Laodycei, zadałem sobie pytanie, przecież o każdym z tych zborów mógłbym powiedzieć kazanie, co się Panu Bogu nie podoba w Kościele. Mógłbym czy nie mógłbym? O każdym z nich coś tam znajdziesz, nie? No ale pomyślałem, nie o każdym mógłbym powiedzieć wykład, co się podoba Panu Bogu w Kościele. No bo patrzę na tą Laodyceę, pierwszy raz patrzę, nic. Drugi raz patrzę, nic. I trzeci raz, iluminacja. Wiecie, co mi się podoba w Laodycei? Pan Bóg mi się podoba. Pan Bóg, który mówi, słuchajcie, dopóki trwa dziś, jest szansa. Nie wyrzuciłem was do kosza. Jesteście mój Kościół. Możecie wszystko zmienić, nawet jak wam się nie udało. I dlatego z Filadelfią utożsamiam się bardziej marzeniami i cichą pastorską próżnością. Ale z Laodyceą mogę się utożsamić wieloma swoimi doświadczeniami i powiedzieć, to jest prawda. Może w swoim życiu, w Kościele, gdzieś tam pogubiłeś się. Może zrobiłeś coś w Kościele, co ci się wydaje, że nie nadajesz się już do tego, żeby służyć naprawdę Panu, żeby robić coś naprawdę tak, jak należy. I nagle, wiecie, tutaj Duch Święty zacznie do ciebie przemawiać i zobaczysz tą prawdę, którą powiedziałbym tak. Nawet gdy nie ma za co pochwalić, to jest szansa w Jego łasce. Jest Boża wiara w relacje z człowiekiem. Tam nie pisze, do Filadelfii powiedział tak, że jakie mają drzwi? Otwarte, a do nich nie pisze, zatrzaskuje drzwi i siedźcie sobie i umierajcie sami. Ale pisze, oto stoję u drzwi i kołaczę. Przed chwilą on mówił, że otwiera wszystkie drzwi, jak chce. A teraz mówi, że są takie drzwi, które my musimy otworzyć. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak się nie mówi do kogoś, kogo się przekreśliło. Tak się mówi do kogoś, komu się mówi wracaj do domu. choć będzie znowu tak jak kiedyś. Pamiętacie marnotrawnego syna? To był ten jedyny syn w gospodarstwie, który wiedział, że jest tam dlatego, że jest synem, a nie dlatego, że mu się coś należy. Pamiętacie na kępie kazanie, mówiłem o tym. Jeśli byliście na kępie. Mówiłem, że kiedyś Bóg mi pokazał, że nigdy w życiu nie chcę, żeby ludzie, grzesznicy, którzy mnie spotkają, spotkali w mojej osobie starszego brata. Ale chcę, żeby w mojej osobie spotkali sługę. Zwróćcie uwagę, że Pan nie rozmawia za dużo z tym młodszym, z tym marnotrawnym tak zwanym. Ten płacze, nie jestem godzien, to i to. Ojciec go ucisza miłością. Tam nie ma dialogu między nim i ojcem. Jest dialog między ojcem i synami, i sługami. Bierzcie szatę, bierzcie pierścień, bierzcie tą krowę, szykujcie, uczcie, róbcie. Ja powiedziałem, Panie, chcę być w tym miejscu. Tyś jest jedyną drogą. Ojciec czeka na drodze, a jedyną drogą jest Jezus. Daj mi przywilej nigdy nie być starszym synem. Wyobrażasz się, co sobie się stało, gdyby młodszy syn spotkał najpierw starszego brata? Nigdy by już nie wrócił do domu. Pamiętacie, co niedawno tu mówiłem na waszej godzinie biblijnej? Co Bóg zapytał Kaina? Wiecie, Duch Święty długo się ze mną z tym pytaniem zmagał. Bo mi się wydawało, że ja naprawdę znam odpowiedzi. A Duch Święty mówi, gdzie jest twój brat? Gdzie jest człowiek, który mógł tu siedzieć? Ale nie ma go. Nie ma go, bo ty myślisz, że wszystko wiesz. Gdzie jest twój brat? I to jest Laodycea dla mnie. Stoję u drzwi i pukam. Nigdy nie jest za późno, Bóg mówi. Boża miłość jest nie tylko wielka, ale jesteś uparta. Nigdy nie zdamy sobie do końca sprawy, jak Bóg nas umiłował. I kiedy te drzwi otworzymy, to On zacznie otwierać nowe drzwi przed nami. Dopóki tych drzwi nie otworzymy, będziemy sami. Największym odkryciem mojego życia zawsze, wiecie, było to, żeby była obecność Boża. Największym odkryciem mojego życia jako pastora jest to, że Jezus kocha przychodzić tam, gdzie są grzesznicy, a grzesznicy tułają się tam, gdzie mogą spotkać Jezusa. A ja chcę być sługą. To jest to dziwne uczucie, kiedy dziś do was mówię, bo mówię do was nie z autorytetu kogoś, kto wie, a wy ludziki słuchajcie, bo nie wiecie, ale mówię wam jak brat. Lekcja, której się uczę, tak właśnie wygląda. Moim marzeniem jest lokalny kościół. Kościół, który będzie przygarniał, otwierał, pociągał. Kościół, który nie będzie się brzydził przytulać, tak jak Bóg przytula. Podziękujmy Bogu za to, jak kocha Kościół. Wstańmy. Ojcze w niebie, cudowny Panie nasz, dziękuję Ci za Twoje słowo, które niesie nadzieję, przesłanie, ogromne przesłanie tego, że Panie, póki serce nam tu bije, póki oddychamy, możemy być Twoimi narzędziami. Proszę Ciebie dzisiaj, aby zarówno jako wspólnota, ale jako pojedyncze osoby, aby nam było dane to doświadczenie usłyszeć Twoje pukanie, gdyśmy gdzieś za daleko poszli. Panie, proszę Ciebie, abyś nas leczył z wszystkich naszych egoizmów, nienawiści, sporów, abyś leczył nas i abyś nam oczy uleczył, byśmy widzieli ludzi jako bliźnich. Dziękuję Ci, Panie, że moim bliźnim jest każdy, za kogo Ty poszedłeś na krzyż. Proszę Cię, Panie, abyś przemieniał nasze charaktery, nasze serca, abyśmy Twoimi oczami patrzyli na tych, którzy nas mijają, na to, kim sami jesteśmy, na to, co się dzieje. Prosimy Ciebie, aby nasze jutro było większe niż wczoraj, aby nasze marzenia były większe niż wspomnienia, abyśmy oglądali Kościół w Polsce, w Ameryce, na całym świecie, abyśmy oglądali lud Boży, który pójdzie za Jezusem, aby służyć tak, jak Ty służyłeś, który przepasa się i nie będzie się bał tego, co ma przyjść na ten świat, bo mamy pocieszenie w Twoim słowie. Błogosławieni jesteśmy, bo słuchamy tego, co mówisz. Szczęśliwy jestem, Panie Jezu. Dziękuję Ci, mój Boże, mój Zbawicielu i Przyjacielu, za Twoją cierpliwość i obecność dzisiaj tutaj pośród nas. Włóż to słowo, niech do nas mówi. W imieniu Jezusa. Amen.